Rocznik mińsko-mazowiecki, tom 5. Z kroniki wojennej Mariana Kielaka. Wspomnienia z lat 1939-1945. 16 marca 1935 roku dostałem kartę powołania do 80. Pułku Piechoty w Słonimie. Zostałem przydzielony do 2. Kompanii Strzeleckiej. Dowódcą kompanii był porucznik Pierewicz, który wkrótce został awansowany do stopnia kapitana. Dowódcą 1. Batalionu był major Smyk. Po przejściu okresu rekruckiego i badaniach zostałem skierowany do plutonu łączności, a w lutym 1936 roku wysłany na szkołę podoficerską łączności do Brześcia nad Bugiem. Była to 30. Kompania Szkolna z siedzibą w Twierdzy przy Bramie Chełmskiej. Szkołę ukończyłem z wynikiem dobrym i awansowałem do stopnia starszego strzelca, a po powrocie do pułku na święto pułkowe awansowany do stopnia kaprala. Od jesieni 1936 roku, kiedy to koledzy odchodzili do cywila, ja złożyłem podanie i zostałem jako nadterminowy przy stawce 45 zł miesięcznie. Po roku czasu zwolniłem się, gdyż było za daleko do domu i rodziny. W roku 1937 przeszedłem do rezerwy. Po powrocie do cywila złożyłem podanie o pracę na PKP i drugie na pocztę. Obydwa podania załatwione. Z tym, że na kolei na stanowisko manewrowego, z którego zrezygnowałem. W czerwcu 1938 roku zostałem przyjęty do pracy na poczcie w Urzędzie Pocztowym w Radości koło Warszawy. Pracowałem tam do września 1939 roku, kiedy to po ogłoszeniu mobilizacji zostałem powołany na wojnę do 180 Pułku Piechoty Zapasowego, który był organizowany przy Szkole Oficerskiej w Ostrowie Mazowieckiej w Komorowie. Pułk nasz po zorganizowaniu został wysłany w kierunku Prus Wschodnich w rejon Różan. Pierwszą potyczkę z nieprzyjacielem mieliśmy pod wsią Kobylin i tam niewiele brakowało, żebym dostał się do niewoli niemieckiej. Będąc na wysuniętym posterunku z aparatem telefonicznym i ludźmi z patrolu, nie zostałem powiadomiony o zwijaniu linii. Nie mając żadnej łączności, poleciłem zwijać linię, która była wybudowana na podporach naturalnych. Mając latarkę, przyświecałem ludziom przy zwijaniu kabla. Naraz przybiega do mnie patrol z kompanii strzeleckiej, oświadczając: panie kapralu, daj rozkaz bagnet na broń, gdyż 150 metrów od nas są Niemcy. Dałem rozkaz zerwać kabel i cofnąć się w kierunku wsi Kobylin. Kiedy dotarliśmy do naszych oddziałów, zatrzymaliśmy się, żeby odpocząć. Usłyszałem nawoływanie pod moim nazwiskiem z polecenia dowódcy plutonu. W drugim dniu walki, rano, oddziały nasze wzięły kilku Niemców do niewoli wraz z koniem wierzchowym. Pułk nasz już tylko cofał się aż do rzeki Bug za Wyszkowem. W lesie nad Bugiem doszło do walki z Niemcami, którzy chcieli zaskoczyć naszych wojskowych, forsując rzekę. Wojska nasze ruszyły do natarcia, obrzucając Niemców granatami podczas przeprawy. Zginęło ich tam wielu. Jak mi powiedział jeden z bezpośrednich uczestników, nakładliśmy Niemców na gęsto. Lecz niedługo przedostał się duży oddział kawalerii niemieckiej, który siał spustoszenie w naszych oddziałach. Wieczorem tego dnia oddziały nasze zaczęły wycofywać się z lasu. Od strony południowo-wschodniej przywitali nas ogniem, oświetlając przedpole. Pierwszy batalion otworzył ogień do nieprzyjaciela. Drugi batalion naszego pułku również otworzył ogień po batalionie pierwszym. Dlatego, że maszerując kolumnami, trudno się było zorientować, kto strzela. Część oddziałów ruszyła w naszym kierunku. Był to kierunek przez rzekę Liwiec, a później w stronę Łochowa. W następnym dniu oddziały nasze z różnych kierunków podążały w kierunku Kałuszyna. 10 września rano odnalazłem swój pluton łączności i swój patrol bez starszego strzelca. W wymienionym lesie, skąd ruszyliśmy do dalszego marszu, ostrzelała nas artyleria niemiecka. Pocisk, który upadł blisko mnie, wyrwał kawał drewna z pobliskiego drzewa, którym dostałem w prawą rękę. Karabinu wytrąconego już nie znalazłem. Zaś w dalszej drodze znalazłem rower wojskowy łucznik. Dalsza moja podróż już odbywała się na rowerze. Przy spotkaniu plutonu łączności w Kałuszynie zwróciłem się do dowódcy plutonu, ażeby pozwolił mi jechać kupić coś do jedzenia i papierosy dla kolegów. Ani w mrozach, ani w Kałuszynie nic nie można było kupić. Odjeżdżając spytałem dowódcę, gdzie mam się zgłosić w razie zgubienia lub zamiany miejsca postoju. Dowódca odpowiedział, że jeżeli by nas nie było w Kałuszynie, szukać nas w stronę Mińska Mazowieckiego. Skorzystałem z okazji zezwolenia na odwiedzenie domu. Przebywałem w domu do wieczora i odjechałem w stronę mrozów. Ale dojazd do Kałuszyna, leżącego na trasie jazdy do mrozów, był już niemożliwy. Kałuszyn palił się, a masy wojska posuwały się w stronę Latowicza. Ja również w tą stronę pojechałem. Rano 11 września byłem w Stoczku Łukowskim. Następnym punktem był Łuków i Radzyń Podlaski. W Radzyniu spotkałem sąsiada Kielaka. Ustaliliśmy, że razem już teraz będziemy się trzymać. Za kilka minut nastąpi nalot na Radzyń i pobliską wioskę, gdzie było dużo naszego wojska. Na rozwidleniu dróg, które prowadziły, jedna do Lublina, druga na Chełm, ja z rowerem zostałem skierowany na Chełm przez majora, który stał na skrzyżowaniu i rozdzielał w ten sposób maszerujące wojska. W tym dniu dostałem się na punkt zborny pod Chełmem. Skompletowane oddziały były wysyłane do działań. Ja znalazłem się w kompanii cyklistów. Kompania nasza dostała rozkaz do zwalczania kilku czołgów wroga w okolicach Hrubieszowa, które ugrzęzły w błocie z braku paliwa. Do danej miejscowości nie dojechaliśmy, gdyż powiadomiono nas o rozbiciu czołgów niemieckich przez naszą artylerię. Następnie pojechaliśmy w stronę Sokola, leżącego po prawej stronie rzeki Bug. Ludność miasteczka wybiegła na nasze spotkanie, częstując nas jedzeniem i opowiadając, co się dzieje w Sokalu. Otóż po przekroczeniu naszej granicy przez wojska radzieckie, miejscowi Żydzi napadali na naszych pojedynczych żołnierzy, rozbrajając ich. I właśnie dzień przed nami nadszedł jakiś większy oddział naszego wojska. Dowódca, dowiedziawszy się o postępowaniu miejscowego żydostwa, stworzył im pacyfikację, wybijając, co się dało. Kompania nasza odjechała w stronę Hrubieszowa, gdzie zanocowaliśmy. Nad ranem zaczęła ostrzeliwać nas artyleria. Nie orientowaliśmy się z początku, co jest, że Niemcy tak szybko nas zaskoczyli. Okazało się, że wita nas ogniem artyleria radziecka z Zabugą. Bardzo to było przykre. Już nie było wyjścia. Zaczęliśmy cofać się w stronę Chełma, gdzie jak się okazało, Niemców nie ma. I od tej chwili w kompanii naszej po drodze zaczęło ubywać ludzi. Tak się jakoś układało szczęśliwie, że jadąc szosami nie napotkaliśmy Niemców. W kilkunastu pochodzących z tych stron dojechaliśmy do Stoczka Łukowskiego, lecz dalej zwartej grupie było niemożliwe, gdyż w Latowiczu byli Niemcy. Ja przybrałem kierunek w stronę Jeziórka i wieczorem przez Trojanów dotarłem do domu. Nadmieniam, że udało mi się powrócić z karabinem i granatami. Był to październik, początek miesiąca. I tak zakończyła się moja kampania wrześniowa. Kilka dni po powrocie będąc na naszej łysej górze, znalazłem zagrzebany karabin w piasku, lekko widoczny. Wieczorem przyniosłem karabin do domu i ukryłem go. W grudniu 1939 roku wstąpiliśmy do konspiracji. Organizację tę zawiązał w Guzewie Trojanowski Stanisław z Woli Rafałowskiej. Nazwa naszej organizacji była KOP, Korpus Obrońców Polski. Pierwszą trójką podziemną byli Kielak Marian, pseudonim Zięba, Gałązka Kazimierz, pseudonim Wątróbka i Zadrożny Marian. Zaczęliśmy gromadzić broń, jaką kto mógł i miał. Następną czynnością był dalszy nabór członków. Na dowódcę tej grupy zostałem wyznaczony ja, jako podoficer przedwojenny w stopniu kaprala. Zaczęliśmy dostawać biuletyny informacyjne. Poza wymienionymi powyżej znaleźli się jeszcze Anielak Wacław, Wojdak Wacław, Jurczyński Nikodem, Jagodziński Wiktor, Sekular Tadeusz, Konca Aleksander, Gałązka Józef, Sekular Henryk, Kielak Stanisław, Sęktak Władysław, Sęktas Marian, Juszczak Aleksander, Jagodziński Wacław i Sęktas Piotr. Uzbrojenie nasze składało się z karabinu na każdego żołnierza, ręcznego karabinu maszynowego i kilku granatów. Amunicji mieliśmy bardzo dużo. Karabiny zdobywaliśmy, jak kto miał możliwość. Ręczny karabin maszynowy w 1939 roku został zatopiony w Sadzawce u Jagodzińskiego Stanisława przez żołnierzy września. Wydobyliśmy go w zupełnie dobrym stanie. Zamek był zatopiony oddzielnie od całości. Po wydobyciu okazało się, że zardzewiała tylko sprężyna w podajniku. Dowódcą naszym był podporucznik Kalinowski Tadeusz, pseudonim Bicz, przebywający najwięcej w Woli Rafałowskiej. Jego zastępcą był Świderski Edmund, pseudonim Wicher. 14 września 1942 roku nastąpiło połączenie wszystkich organizacji podziemnych w Armię Krajową. Działalność mojego oddziału przedstawiała się następująco. Pierwsze, przywieźliśmy dwa wozy konne amunicji ze Skrudy do Guzewa. Celem wyjaśnienia tak wielkiej ilości amunicji zmuszony jestem wstawić mały komentarz. Podczas działań wrześniowych na stacji stały wagony z amunicją i innym sprzętem wojskowym. Mieszkaniec Skrudy, pan Sobkowicz, którego pole przylegało do torów, na jego działce był rów strzelecki wykopany do torów. Poprzenosił w nocy skrzynki z amunicją i inny sprzęt wojskowy do tego rowu strzeleckiego i zasypał. Po pewnym czasie, jak się dowiedział, że jest organizacja, zgłosił się do kapitana Pajdy, nauczyciela o pseudonimie Roman, mieszkającego w Grodzisku. Następnie ja na polecenie Romana, który był dowódcą kompanii, przewiozłem to wszystko ze swoimi ludźmi do Guzewa. Po kilku dniach amunicję przetransportowano do magazynu Woli Rafałowskiej. Dwa, braliśmy udział przy wysadzaniu pociągu urlopowego z Niemcami w Grodzisku na odcinku Mrozy-Grodziszcze Mazowieckie. Trzy, drugi udział w wysadzaniu pociągu był pod Sosnowem. W akcji pod Grodziskiem należało tory podminować, a kiedy wagony wpadną do rowu, ostrzelać. Jednak pociąg, najechawszy na miejsce zaminowane, zamiast wpaść do rowu, wyskoczył z szyn i osiadł na międzytorzu. Analizując to zjawisko, okazało się, że zaminowanie było źle zaplanowane. Pociąg biegnący po łuku, tor prawy miał siłę odśrodkową w międzytorze, a nie do rowu. Zadanie nie zostało wykonane według założenia. Nie padł rozkaz ostrzelania pociągu. Następną akcją, w której brałem udział wraz ze swoimi ludźmi, było zniszczenie tartaku w Mrozach. Na miejsce zbiórki oddziałów, która odbyła się w kępie drzew na polach Woli Rafałowskiej przy lesie od strony południowej, otrzymałem rozkaz zajęcia stanowiska z RKM-em na mostku kolejki nad rzeką, a po wysadzeniu tartaku maszerować w stronę Woli Rafałowskiej i Dąbrowy, niszcząc jednocześnie tablice drogowe. Po zajęciu stanowiska na moście Świderski, pseudonim Wicher, przyniósł nożyce do cięcia drutu, aby od strony mrozu przeciąć przewody telefoniczne. Na ochotnika zgłosił się z mojego oddziału sekular Henryk. Wszedł na słup, podano mu nożyce, w kilka minut przeciął przewody. Po przecięciu ostatniego drutu słup się złamał przy ziemi, poleciał razem z sekularem na ziemię do rowu. Na szczęście nie został ciężko poszkodowany. Miał tylko złamane żebra, lecz poszedł w dalszą drogę o własnych siłach. Nie przyszło na myśl nikomu, aby nie przecinać ostatniego drutu, gdyż przy linii dwuprzewodowej i tak łączność została przerwana. By przeszkodzić gaszeniu Woli Rafałowskiej, mieliśmy przepędzić straż pożarną. Po oddaniu kilku strzałów strażacy rozpierzchli się na wszystkie strony. Zadanie zostało wykonane według założenia. Okupant przestał wywozić naszą tarcicę, z której były wykonywane baraki dla wojska. W roku 1944 na terenie wsi Trojanów i Nowy Guzew zaczęły pojawiać się jakieś bandy rabunkowe. Zabierały mieszkańcom świnie, ubrania, obuwie i tym podobne. W maju 1944 roku jakaś banda napadła na naszą wieś Guzew. Od strony wschodniej, to jest od lasu, rabując co im pod rękę popadło, nie litując się nawet nad biednymi. Po tym najściu postanowiliśmy zorganizować obronę. Zwołaliśmy zebranie, które odbyło się u Anielaka Stanisława. Wyznaczyliśmy warty, po czterech na każdą noc. Oprócz członków organizacji wtajemniczeni byli niektórzy zaufani mieszkańcy wsi. Zadaniem warty było pilnowanie od strony wschodniej. Po zauważeniu bandytów natychmiast mieli mnie zawiadomić, a następnie powiadomić Nowy Guzew. Ja natomiast pobudzę najbliższych sąsiadów. W Nowym Guzewie Czyżewski Antoni i Uchman posiadali legalnie strzelby myśliwskie dla ochrony szkółek owocowych. Za kilka dni po pierwszym wypadzie zaatakowali nas. Wartę tej nocy pełnili Miecz Bronisław, Wojdak Stanisław i Juszczyk Tadeusz. Po stwierdzeniu przez wartę, że banda wkracza, przybiegli do mnie powiadamiając, że przyszli. Poleciłem Juszczakowi pobiec do Nowego Guzewa, by z bronią zajęli stanowisko w Olszynce 200 metrów od wsi od strony południowej. Po usłyszeniu sygnału z naszej strony, oni również dali ognia. Obudziłem Ołdaka Stanisława, Jagodzińskiego Wiktora, Sekulara Tadeusza, Jurczyńskiego Nikodema, Konce Aleksandra. Po wydobyciu karabinów zajęliśmy stanowiska. Dwóch przy drodze, dwóch za budynkami od strony północnej. Postanowiliśmy otworzyć ogień z zajmowanych stanowisk. Po otworzeniu ognia z naszej strony przeciwnik nie był zorientowany, z których to miejsc. Natychmiast otworzyli ogień w naszą stronę, strzelając z broni maszynowej pociskami świetlnymi. Lecz, nie znając terenu, strzelali z przed małego wzniesienia. Pociski leciały dużo wyżej, nad nami, w kierunku szkoły. Po rozpoczęciu walki rozbudziła się połowa wsi. Każdy łapał za jakieś narzędzie i dołączał do nas. Bandyci, rabując co mogli, wzięli furmankę i konia końcy Aleksandra wraz z nim i ładowali swój łup. Jednak przy wzmagającej się strzelaninie koń spłoszył się i uciekł w naszą stronę, rozrywając wóz na połowę. Przeciwnik, zdezorientowany, wycofał się w popłochu w naszą stronę lasu. Nie zabrali świni, którą zabili u Bredka Juliana i innych zrabowanych rzeczy. Co to była za banda, trudno było dociec. Wiedziałem tylko tyle, że bywali na gajówce na Baraniej Rudzie i było ich 22, w tym dwóch Żydów. Tę informację uzyskałem od zadrożnego Mariana, który mieszkał na gajówce. Wzmocniliśmy czujność, obawiając się zemsty, lecz więcej nie przyszli. W końcu maja lub na początku czerwca dostałem rozkaz zakwaterowania oddziału z radiostacją, który wracał z terenu Garwolińskiego. Po zapoznaniu się z wymianą hasła, obydwaj z Wojdakiem Wacławem ruszyliśmy w kierunku Przybyszów. Spotkanie odbyło się między Nowym Guzewem a Lubominem Małym. Po przywitaniu się dowódca tego oddziału opowiedział nam o walce, jaką stoczyli z Niemcami na terenie powiatu Garwolin. Na noc oddział ten został zakwaterowany w Nowym Guzewie u Łuchmana. Kwaterowali tam noc i dzień. Pod wieczór odmaszerowali w stronę Węgrowa. Wyznaczyłem dla nich furmankę. Był to sęgtas Piotr, na ochotnika z nim pojechał Jagodziński Wiktor. Obydwaj członkowie AK. Powrócili dopiero po dwóch dniach. W połowie lipca na naszym terenie rozpoczęła się akcja burza, to znaczy ruszyliśmy w pole. Na odprawie dowódców, która odbyła się w urzędzie gminy, zapoznano nas o założeniu działań i miejscu zbiórki. Dla każdego otrzymałem opaskę biało-czerwoną. Zbiórka wyznaczona była w zagajniku w Woli Rafałowskiej. O zmroku następnego dnia wyruszyliśmy ze swoim oddziałem na miejsce zbiórki. Po zameldowaniu się zostałem wyznaczony na dowódcę patrolu łączności. Po pobraniu sprzętu udaliśmy się na wyznaczony punkt w lasku w końcu Woli Rafałowskiej od strony lasu sanatorium. Po przybyciu stwierdziliśmy, że kompania już odmaszerowała. Świeże ślady wskazywały nam kierunek. Dnia poprzedniego, będąc na odprawie, znałem założenia. Marsz w kierunku Kałszyna i zajęcie go w nocy. Ja ze swoim patrolem maszerowaliśmy przez wieś Rudkę, Grodzisk, Gujszcz, przecinając szosę Warszawa-Siedlce przy samym Kałuszynie. Znaleźliśmy się na przedmieściu Kałuszyna-Jarkucek. Oddziałów naszych, zgodnie z założeniem, nie było. Podeszliśmy pod zabudowania, nasłuchując, stwierdziliśmy obecność Niemców w stodołach. Wycofaliśmy się w pole i ukryli w kopach żyta. Nie wiedząc, jaka sytuacja, siedzieliśmy w kopkach do rana. Okazało się, że naszych oddziałów nie ma. Ukryliśmy sprzęt i stena w życie i postanowiliśmy wycofać się w stronę Gujszcza. Pojedynczo przekraczaliśmy szosę i dalej razem poszliśmy w stronę wsi. U sołtysa dowiedzieliśmy się, że nasz oddział jest jeszcze w lesie Skrzeki. Po zameldowaniu się u dowódcy kompanii Romana dowiedziałem się, że plany zostały zmienione. Przed wieczorem większym oddziałem poszliśmy do Kałuszyna zabrać ukryty sprzęt. Następnie wróciliśmy do lasu i noc spędziliśmy w majątku Skrzeki. Podczas tej nocy zdezerterowali z mojego oddziału naszej wsi, pozostawiając broń, kielak Stanisław i konca Stefan. Konca Stefan nie był żołnierzem mojego oddziału, lecz przy domarszu zgłosił się na ochotnika przy protekcji kielaka Stanisława. Przyjąłem go, oznajmiając, że przysięgę złoży na miejscu zbiórki w Woli. Za zdradę polecono mi odszukać ich i postąpić zgodnie z regulaminem wojskowym. Ze Skrzek następnego dnia pomaszerowaliśmy do lasu na Gajówkę Barania Ruda. Tego dnia stwierdziliśmy, że wojska rosyjskie są już blisko. Wymaszerowaliśmy przez Guzew, Lubomin, a później w stronę lasu pod Mrozami. Po południu zajęliśmy Mrozy bez większego oporu, zdobywając samochód ciężarowy i inny sprzęt porzucony przez Niemców. Na drugi dzień zajęliśmy Cegłów, również zdobywając samochód, a następnie ruszyliśmy przez Mienię Barczącą w stronę Mińska Mazowieckiego. Noc przenocowaliśmy w lesie za Barczącą, a następnego dnia wróciliśmy z powrotem w stronę Cegłowa. Po drodze mijaliśmy się z oddziałami radzieckimi. Padał przenikliwy deszcz i przyzwoicie przemgliśmy, a przez to zaziębiłem się i zachorowałem na grypę. Po stwierdzeniu przez lekarza w Cegłowie grypy i wysokiej temperatury zostałem zwolniony do domu, tym samym kończąc swoją partyzantkę. Po wkroczeniu oddziałów radzieckich na nasze tereny zaczęła się organizować milicja obywatelska i inne komórki urzędowe. Zostało wydane zarządzenie o powołaniu 4 roczników do Wojska Polskiego, wszystkich oficerów i podoficerów. Niektórzy zaczęli zgłaszać się do Rejonowej Komisji Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim na komisję. Jednak nie szło to tak gładko. Nie wszyscy zgłaszali się według zarządzenia. Rząd utworzony w Chełmie wydał zarządzenie o tworzeniu Wojska Polskiego, a rząd emigracyjny z Londynu wydał rozkaz niewstępowania. Ja i wielu innych z naszej wsi zgłosiliśmy się w Mińsku Mazowieckim na komisję wojskową. Po zarejestrowaniu nas kazano nam czekać na samochody, które nas zawiozą do Lublina. Ani tego dnia, jak i następnego samochody nie przyjechały, a czekający głodni i niewyspani rozeszli się każdy w swoją stronę. Po utworzeniu się władzy gminnej i milicji zaczęły się aresztowania przez MO i NKWD. Bardzo dużo AK-owców aresztowano i wywieziono na Syberię. Dużo uciekło za granicę. Inni ukrywali się. Ja też się ukrywałem, gdyż byłem na liście NKWD. Wiele razy przyjeżdżali po mnie. Miałem dobry schron i trochę szczęścia, że udało mi się uniknąć aresztowania. Były takie sytuacje, że brat, który był w MO, przyjeżdżał razem z NKWD, by mnie aresztować. Całą zimę 1944-45 nie spałem w domu, tylko po różnych dziurach. Nieraz po obudzeniu była na piersi szać od mrozu, która osiadała podczas oddychania. W niektórych dniach potrafili nawet trzykrotnie zachodzić do domu teściowej, u której mieszkałem. Tak trwało do 21 września 1945 roku, do chwili ujawnienia się w AK. Ujawnienie odbyło się w mrozach budynku liceum. Po ujawnieniu część członków AK poszła do pracy, część wyemigrowała za granicę, między innymi kapitan Kalinowski, pseudonim Bicz. Nie wszyscy członkowie AK ujawnili się. Część przecież była już w wojsku, inni aresztowani, a byli i tacy, co się obawiali ujawnienia. U mnie UB kilkakrotnie dopytywało się, co ja porabiam, gdzie pracuję, z kim się spotykam i tym podobne. Były to ciężkie czasy do roku 1956, do chwili rozwiązania Urzędu Bezpieczeństwa. Od 1945 do 1975 roku przepracowałem na PKP. Przeszedłem na emeryturę w 60 roku życia. Gdy piszę te wspomnienia, mam 74 lata. Kończę swoją kronikę 20 lipca 1989 roku. Czytał Kazimierz Markowski.